Tematem dzisiejszej konferencji pierwszej będzie jeden z elementów komunii z Matką Bożą. Wewnętrzny dialog z Matką Bożą. Można by go nazwać po prostu radzenie się Maryi. Niektóre z dzieci Matki Bożej nie zadowalają się słuchaniem, kiedy ona do nich mówi, lecz radzą się jej, gdy ona milczy. Aby wiedzieć w każdych okolicznościach, czego Bóg od nich oczekuje. Co to jest wewnętrzny dialog? Jak on może przebiegać? I jak nie powinien być planowany? Radzimy się Matki Najświętszej w taki sposób, jak radzimy się osoby, do której mamy pełne zaufanie. Opowiadamy jej to, co zamierzamy zrobić. Pytamy ją, czy ona to pochwala, czy też miałaby inne sugestie. Czasem mamy odczucie, że Maryja jest zadowolona z tego, co jej przedstawiliśmy, i podejmujemy działanie. Czasami czujemy, że ona tego nie pochwala. Oznacza to, że działamy pod wpływem naturalnego poruszenia. Pochodzi to z egoizmu, pośpiechu, niecierpliwości, czy też, że proponowane środki byłyby nieskuteczne. W tym ostatnim przypadku zastanawiamy się wobec niej nad środkami lepiej dostosowanymi do celu, takimi, które mogłaby zaakceptować i pochwalić. Radzić się Maryi nie oznacza więc prosić ją, by dała nam gotowe rozwiązanie, które mamy jedynie wprowadzić w swoje życie. Nie pragnie ona sprzyjać naszemu intelektualnemu lenistwu. Chce nas nauczyć działać, nie chce, byśmy pozostawali bierni. Pragnie, abyśmy radząc się jej, zastanawiali się nad najlepszą decyzją i abyśmy się zastanawiali w jej obecności i z pomocą łaski Bożej, którą ona nam chce pozyskać i pozyskuje. Refleksja ta może trwać zaledwie mgnienie oka. Przy Maryi szybko odgadujemy, czego ona pragnie. Tak jak dziecko, które patrzy na swą matkę, zanim coś zrobi i szybko odgaduje, czy powinno to zrobić, czy nie. Zawsze jednak radzenie się Maryi, jak krótkie by nie było, jest pozytywnym aktem, a nie pasywnym oczekiwaniem na coś w rodzaju objawienia. Radzenie się Maryi nie oznacza również przedkładania jej swoich projektów, prosząc, aby je pobłogosławiła, a następnie uznając je za przyjęte. Aby radzić się Matki Najświętszej, trzeba nie tylko przedstawiać jej to, co zamierzamy zrobić, lecz zaczekać, by zdać sobie sprawę, czy ona to pochwala, czy też nie. Niestety jest wielu zbyt spieszących się, by umieć zaczekać. Istotne jest, zwłaszcza w przypadku ważnych decyzji, by wzbudzić w sobie postawę obojętności i dystansu wobec różnych możliwych rozwiązań. I aby być gotowym uczynić to, co Maryja będzie wolała. I dopiero wtedy w jej obecności przekonać się, czego pragnie. Czy to uczucie, które nam mówi, że Maryja pochwala, czy też nie, przedstawione postanowienie jest objawieniem? Nie. Wyjąwszy jedynie dusze obdarzone niezwykłymi łaskami mistycznymi. Jednak spodziewać się objawień nie powinniśmy. Nie trzeba pragnąć tego. To oznaczałoby pragnąć iluminizmu, który jest potępiony przez Kościół. Czy to odczucie naszej wrażliwości, czy też wytwór wyobraźni? Nie. Gdyż wrażliwość i wyobraźnia nie mają nic wspólnego z tą odpowiedzią Maryi. Cóż to więc jest? Niemal pewność, do której przyczyniają się rozum, serce, wola i łaska. Najpierw rozum. Bywa to czasem działanie rozumu zwanego przez filozofów spekulatywnym, w którym chodzi o odnalezienie, wyważenie i porównanie racji za i przeciw, kiedy w obecności Matki Bożej widzimy jasno te, które powinny przeważyć. Lecz na ogół jest to rozum intuicyjny, który odgaduje niejako za sprawą nieomylnego instynktu preferencje Maryi. Istnieją podobne przypadki w porządku czysto naturalnym. Któż nie wie, jaką w danej okoliczności podjąć decyzję? Często wystarczy mu zapytać siebie, co powiedziałby mi mój kierownik duchowy? Co powiedziałaby mi osoba, która mnie bardzo kocha i której na mnie zależy? Aby natychmiast zapaliło się światło. Chłopca w szkole kusi, by pójść za przykładem złego kolegi. Waha się. W jego sumieniu walczą ze sobą racje za i przeciw. Nagle powstaje w jego umyśle obraz matki. Co powiedziałaby mi mamusia? Nie ma już wątpliwości. Decyzja jest podjęta. Podobnie codzienny wysiłek, by stosować się do wszystkich zamierzeń Matki Niebieskiej, pozwala duszy Maryjnej odgadywać, rzecz można niezawodnie, czego ona oczekuje. Ponadto rozum jest tu bardzo skutecznie wspierany przez serce. Serce posiada intuicje, które przekraczają zasięg chłodnego rozumu. Przyjaciel pojmuje o swoim przyjacielu sprawy, których nie odgadłby najbardziej wnikliwy psycholog. Otóż, kiedyż kochamy bardziej niż wówczas, gdy stając w obecności Maryi, staramy się odkryć, co jej sprawi największą radość. Wola włącza się do działania wraz z rozumem i sercem. Wiemy, jak ważną rolę odgrywa ona w przyjmowaniu prawd moralnych, zwłaszcza tych, które wiążą się z trudnymi wymaganiami. Musi ona uciszyć namiętności i egoizm, musi szczerze przyjąć prawdę taką, jaka jest, wraz z jej najtrudniejszymi konsekwencjami. Iluż ludzi nie widzi, ponieważ boją się widzieć. Przy Maryi nie boimy się widzieć. Przy niej namiętności się uspokajają, egoizm wstydzi się samego siebie. Przy niej jesteśmy szczerzy. Każdy człowiek kłamie, mówi Duch Święty, psalmie 116. Jest się kłamcą przed innymi ludźmi. Jesteśmy nimi podobnie, często nawet bardziej przed własnym sumieniem. Jednak nie można okłamać swej matki z nieba. Jej wyznajemy wszystko, bez lęku. Nasz egoizm, naszą hipokryzję, nasze tchórzostwo. Przed nią uznajemy prawa prawdy, jak bardzo by nie były wymagające. Gdyż o ile siebie samych bardzo kochamy, to ją kochamy bardziej niż siebie. Dlatego nigdy nie dostrzegamy naszego obowiązku tak wyraźnie i tak szybko, jak wtedy, gdy rozpatrzymy go w jej obecności. Czynniki tego uczucia pewności, które dotąd rozważaliśmy, należą do porządku naturalnego. Możemy się z nimi spotkać w przypadku innych uczuć moralnej pewności, gdy nie rodzi się myśl o Matce Najświętszej, ani żadna aktywność nadprzyrodzona. Jednak rzadko działają one z tą samą niemal niezawodnością, jak w wypadku radzenia się Marii. Gdyż nawet przed własną Matką można ukryć prawdę. Przed Maryją nie możemy ani nie chcemy nic ukrywać. Jej spojrzenie przenika do głębi duszy i zmusza nas do szczerości. Poza tym za żadne skarby nie chcielibyśmy jej oszukać. Jest jednak również inna przyczyna, jeszcze bardziej skuteczna niż ta niemal pewność, którą daje radzenie się Maryi. Dochodzi tu do głosu czwarty czynnik natury nadprzyrodzonej – łaska. Każdy uczeń Chrystusa wie, że Bóg daje specjalne światło temu, który wzywa Go w swych rozterkach. Toteż od pierwszych wieków chrześcijaństwa wierni mają zwyczaj radzić się Boga w swych przedsięwzięciach i prosić Ducha Świętego, by zapalił w nich światło Boże, zgodnie z poleceniem naszego Mistrza. Ten, kto się radzi Matki Najświętszej, aby poznać jej pragnienia, ma prawo oczekiwać od niej łaski światła. Czyż Maryja nie jest oblubienicą Ducha Mądrości, Matką Dobrej Rady, pośredniczką wszelkich łask? Nie radzimy się jej bez uzyskania światła, które oświeca. Gdyż łaska, o którą się ubiegamy, nie jest jednym z tych przywilejów, jak uzdrowienia lub pociechy duchowe, które mogą nie być zgodne z zamiarami Boga. Zawsze jest zgodne z zamiarem Boga, byśmy wypełnili możliwie najdoskonalej Jego wolę, a więc abyśmy mieli specjalne światła, by ją wypełnić. Czy chodzi o pewność absolutną? Nie, o niemal pewność, pewność moralną. Przede wszystkim możliwe jest z różnych powodów, o których będzie później mowa, że źle się radzimy. Ponadto elementy rozwiązania mogą nam umknąć z braku doświadczenia lub informacji. Gdy jednak szczerze staraliśmy się poznać pragnienia Maryi, to nawet jeśli przyjęte rozwiązanie teoretycznie nie jest najlepsze, praktycznie jest najlepsze. Jeśli bowiem po modlitwie i refleksji wobec niej wydaje się nam, że ona tego pragnie, abyśmy przyjęli tę linię postępowania, to czyniąc tak, działamy w zgodzie z własnym sumieniem. A to jest wszystko, czego Bóg od nas oczekuje. Jeśli chciałby czegoś innego, uświadomiłby nam to, gdyż zrobiliśmy wszystko, żeby poznać Jego wolę. Co więcej, jeśli po poradzeniu się Maryi nie osiągnęliśmy konkretnego rezultatu, na który liczyliśmy, nie tylko jest ona zadowolona z naszej dobrej woli, lecz nawet z punktu widzenia rezultatu na ogół pozwala nam ona uczynić krok naprzód. Pod warunkiem jednak, że nadal dajemy się jej prowadzić. Aby nauczyć swe dziecko chodzić, matka nie trzyma go cały czas za rękę. Pozwala, aby zrobiła kilka kroków sama, chwiejąc się i czasami potykając. Jednakże jest gotowa wziąć je w ramiona w każdym momencie. Matka Najświętsza jest cudowną nauczycielką. Jeśli jej przedstawiamy nasze porażki, pozwoli nam zobaczyć ich przyczyny i pomoże nam zrozumieć, jak lepiej postąpić następnym razem. Być może na początku pewna liczba prób szukania porady nie powiedzie się. Lecz jeśli zamiast się zniechęcać, będziemy się jej dalej radzić, po pewnym czasie postąpimy bardziej niż kiedyś przez dłuższy okres czasu. Czy Maryja daje odpowiedzi na wszystkie nasze prośby o radę? Nie, przynajmniej nie bezpośrednio. Po pierwsze, nie daje odpowiedzi, przynajmniej definitywnej, na pytania, które powinniśmy przedstawić naszym przełożonym. Żona mężowi, mąż żonie, dzieci rodzicom. Matka Jezusa z pewnością nie chce zakłócać porządku ustalonego przez jej Syna. Zbyt szanuje drogę hierarchiczną, by chcieć ją zastępować. Jednak nawet w tym wypadku warto jest jej się poradzić, aby wiedzieć, jak przedstawić sprawę kompetentnej władzy. Podobnie w sprawach, w których możemy i powinniśmy radzić się mądrych i doświadczonych ludzi, zazwyczaj Maryja nie da nam definitywnej odpowiedzi, zanim nie skłoni nas do zapytania ich o zdanie. Przecież też chodzi jej o naszą pokorę. Czasami też pozostawia nas bez odpowiedzi w przypadkach, które nie wymagają natychmiastowego rozwiązania. Chce nas skłonić do modlitwy, refleksji i dalszego radzenia się, do oczekiwania. W stosownej chwili przyjdzie odpowiedź. Czasami jednak w sytuacjach, gdy nie możemy ani zapytać mądrych ludzi, ani czekać, zostawia nas i tak bez odpowiedzi. Być może z powodu braku skupienia z naszej strony. Być może dlatego, że Bóg chce nas przeprowadzić właśnie teraz, przez próbę duchową. W tym wypadku możemy zdecydować to, co nam bardziej odpowiada. Maryja jest z nas zadowolona, gdyż zrobiliśmy to, co należało do nas. Lecz na ogół dusze wewnętrzne, proste i kochające, patrzą przez chwilę na swą matkę, wiedzą, czego od nich oczekuje. Czego będzie dotyczyło radzenie się Maryi? Naszych działań i sposobu ich wykonywania. Większość naszych działań jest wyznaczonych przez nasze obowiązki stanu. Niepotrzebne jest wówczas pytać Maryi, czy trzeba je wykonać. Jednak w całym życiu jest miejsce na inicjatywę. Podjęcie tej inicjatywy może mieć ogromne znaczenie tak z punktu widzenia życia osobistego, jak i z punktu widzenia oddziaływania na innych. Od odpowiedzi udzielonej w wolności świętemu Ignacemu przez Franciszka Xaverego, aby udać się na misję do Indii, zależało to, że stał się świętym i apostołem niezliczonej ilości pogan w tamtym kraju. Od decyzji podjętej przez Marcina Lutra, potężnego, wspaniałego mówcy, by nie podporządkować się papieżowi, zależało to, że stał się on dla Kościoła katolickiego przyczyną rozłamu i utraty miliony dusz. Nikt nie przewidzi wszystkich owoców decyzji, by uczynić dane dobro czy zło. Jednak o ile w większości naszych działań nie musimy pytać Maryi, czy trzeba je wykonać, czy nie, we wszystkim możemy się jej radzić co do sposobu ich wykonania. Zawsze można uczynić coś lepiej. Liczy się nie tyle wielkość czynu, co miłość, z jaką się go wykonuje. Aby stać się świętymi, na ogół nie trzeba czynić czegoś innego niż czynimy, ale czynić to inaczej. Prawda banalna, ale nie jest banalnym wiedzieć, jak czynić inaczej. Jak wkładać w nasze zwyczajne działanie tyle miłości, co wkładali to święci. Jak się tego dowiedzieć? Przez Maryję i z Maryją. Kto się jej radzi, łatwo rozpoznaje najlepszy sposób kochania Jezusa. A kto po zasięgnięciu porady z nią działa, jest pewien wykonania swojego działania z największą możliwą miłością. Nie zdołamy od razu, to naturalne, radzić się Matki Bożej we wszystkich działaniach. Trzeba będzie zacząć od tego, co jest najważniejsze. Najważniejsze w życiu duchowym są postanowienia, gdyż od każdego postanowienia zależy na ogół cała seria działań. Modlitwa, rachunek sumienia, wieczorny przegląd dnia, rekolekcje. Wszystkie ćwiczenia powinny prowadzić do praktycznych postanowień. Jednak postanowienia są dużo bardziej konkretne, bardziej zdecydowane, a zwłaszcza bardziej skuteczne, jeśli są poddane Maryi i przez nią przyjęte. Następnie postaramy się poddać Maryi różne swoje działania. Najpierw najważniejsze, a potem stopniowo wszystkie inne. Czasami zdarza się szukać porady u Maryi nie tylko przed, ale również po działaniach, zwłaszcza w niepowodzeniach. Czy chodzi o pracę duchową, czy też przedsięwzięcie apostolskie, ważne jest, by nie pozostawać pod deprymującym wpływem porażki. Dla dziecka Maryi nie ma prawdziwych porażek. Bitwa może być przegrana, lecz wciąż pozostaje czas, by wygrać inną. Opowiedzcie waszej matce to, co się stało, jakich środków użyliście, jakie sprawy wydają się być przyczyną niepowodzenia. Przyjrzyjcie się z nią, jak zabrać się za to następnym razem i czuwajcie, by lepiej pracować w jej imię. Odwaga powróci i przyjdzie powodzenie. W końcu ważne jest, aby pytać Maryję o wskazówki przy naprawianiu swoich błędów. Są tacy, którzy popełniliby którzy popełnili błędy, lecz byli zniewoleni przez namiętności, a potem wznieśli się do doskonałości. Były to grzechy cięższe lub namiętności bardziej niebezpieczne niż w przypadku innych dusz, które jednak pozostały przeciętne. Dlaczego? Być może różnica hojności ze strony Boga, lecz również różnica we wspaniałomyślności ze strony człowieka. Pierwsze szlachetnie naprawiły swoje błędy i usiłowały kochać Jezusa tym bardziej, o ile bardziej Go zasmucili. Drudzy nagromadzili zaniedbania jedno za drugim, nie naprawiając ich. Dla pierwszych nawet ich błędy stały się okazją do większej miłości. Dzięki reakcji, jaką spowodowały, stały się szczęśliwą winą. Dla drugich każde zaniedbanie przyczyniło się do zwolnienia postępu w drodze i ochłodzenia w relacji z Jezusem. O ile radzenie się Maryi jest jedną z najowocniejszych praktyk, jest ona zarazem jedną z najbardziej zaniedbywanych, nawet przez tych, którzy są przekonani o jej znaczeniu. Bo też napotyka ona w nas na pewną ilość dość silnych przeszkód. Jest to najpierw swoiste lenistwo duchowe, które odrzuca nas od wszelkiej osobistej pracy nad sobą, wymagającej wysiłku, a radzenie się Maryi wymaga wysiłku podjęcia refleksji. To też łatwiej przyjdzie nam odmówienie dziesiątka różańca, niż poddanie na chwilę swego działania Matce Bożej. Innym razem dusza jest zbyt zburzona lub zbyt zwrócona na zewnątrz, by skupić się w obecności Maryi tak, by usłyszeć jej głos. Czasami jest to przywiązanie do nieuporządkowanej skłonności, która nie pozwala radzić się Maryi. Zamiast stanąć w świętej obojętności wobec decyzji Maryi, wyobrażamy sobie, że pochwala ona stanowisko, które nam się podoba i nie radzimy się jej, albo też czynimy to tylko pro forma. Jednak niewątpliwie najczęstszą przyczyną jest naturalny pośpiech. Często ten pośpiech sprawia, że rozpoczynamy działania przez pewien rodzaj automatycznego startu, nie poddając się zupełnie refleksji, tym bardziej głosowi Maryi. Nawet ci, którzy są już dość zaawansowani w zjednoczeniu z Maryją, zadowalają się ofiarowaniem jej swoich działań bez zatrzymania się na chwilę, by zapytać ją o zdanie. Uważają oni, że wiedzą, co mają do zrobienia. Jednak zakładając, że to wiedzą, uczyniliby to z dużo większym spokojem, łatwością i miłością, jak również w sposób dużo sprawniejszy, rozpoczynając sprawę z pochwalającym uśmiechem swej Matki. Kiedy indziej faktycznie zatrzymujemy się, by jej poddać swoje pomysły, lecz zaraz po ich wyłożeniu zabieramy się do wykonywania, nie czekając na jej odpowiedź. Tą ostatnią przeszkodą, która opóźnia posuwanie się naprzód wielu, nawet bardzo oddanych Maryi, jest nieczekanie na aprobatę Matki Najświętszej po tym, jak ją wzywamy. Ta aprobata jest najistotniejszym elementem radzenia się Maryi. Działać bez jej aprobaty to ryzykować działanie w swoim własnym imieniu. Działać z jej aprobatą to działać w imię Maryi. Czy doświadczenie nie pokazuje, że można latami podejmować to samo postanowienie i postępować bardzo wolno albo nawet wcale? Jeśli byśmy posłuchali odpowiedzi Maryi, to z wyżej przytoczonych powodów powiodłoby się nam, jeśli nie za pierwszym razem, to na pewno w krótkim czasie. W każdym razie bylibyśmy pewni pełnienia woli Bożej, co zawsze jest sukcesem, największym z sukcesów. I cieszylibyśmy się uczuciem pokoju i zaufania, jakie daje świadomość działania w imię Matki Bożej. Bez Maryi nie ma sukcesu, z Maryją nie ma porażki. Przez owo radzenie się Maryja staje się niejaką stałą przewodniczką ucznia Chrystusa. Niewątpliwie nie chce ona zastępować ziemskiego przewodnika duchowego i w razie potrzeby odsyła człowieka do niego. Lecz ów może zajmować się nią tylko od czasu do czasu. Może ją oświecić i pouczyć, nie może bezpośrednio jej pomóc, chcieć działać. Maryja jest do dyspozycji człowieka bez przerwy, zawsze, dzień i noc, w każdej chwili i w każdym stanie człowieka. Nie zadowala się ona oświecaniem i pouczaniem, ale pomaga chcieć i do słabości człowieka dodaje wszechmoc łaski. Ta praktyka pozwala duszy działać z największą doskonałością, gdyż dusza, która radzi się Maryi odnośnie tego, co powinna zrobić i w jaki sposób chce to zrobić, zawsze pełni wolę Boga i pełni ją z najwyższą doskonałością. Stąd jej postęp jest szybki. Powtarzanie czynności przyczynia się do jej ułatwienia, ale niekoniecznie udoskonalenia. Są tacy, którzy modlą się codziennie przez lata i robią to wciąż tak samo źle jak na początku. Może nawet gorzej. Ci, którzy przykładają się do modlitwy pod przewodnictwem Maryi, nieustannie w tym postępują, choćby nawet o tym nie wiedzieli. Dusze przyzwyczajone do radzenia się Maryi stwierdzają, że prowadzi je ona również w czynnościach naturalnych. Pewną osobę żyjącą w świecie obarczoną samodzielnym, trudnym zarządem dobrami rodziny, sąsiadki pytają czasami: co też takiego Pani robi, że wszystko się Pani tak dobrze udaje? A przecież zdaje się Pani mniej się kłopotać swoimi sprawami niż my naszymi. Co ona robi? Nie podejmuje niczego bez zapytania o zdanie Maryi i jej działania w jej imieniu. Amen.